Mamy taki zwyczaj, że prowadzimy na niektóre tematy nauczanie oddzielne dla dzieci i oddzielne dla dorosłych. I ja będę kontynuować to, co mówiłem na temat wiary i bohaterów wiary z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Krótko tylko przypomnę zarys, bardzo taki cienką linią narysowany, tego, co mówiliśmy co mówiliśmy na poprzednich, z tego powodu, że ostatni raz mówiłem na ten temat 9 października i to już jest tak, powoli się kwartał robi. W związku z tym nie wiem, czy ktokolwiek z Was pamięta, co ostatnio było. Ja pamiętam tylko dlatego, że przesłuchałem z internetu, wiecie. Też nie jestem taki dobry, chociaż mam notatki, nie jest zaś tak źle. Gdzie jest moja kartka? Jeszcze bym musiał wiedzieć. Wiecie co, że zgubiła mi się kartka. Dobra. Spróbujemy bez karaki.
Już?
Mhm. Nie. Zaczynając, powiem tylko tyle, że mówiliśmy, jest, dobra, że zaczęliśmy od czegoś, co nazwaliśmy najbardziej znaną definicją wiary w całym Piśmie Świętym. To jest pierwszy werset 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i w przekładzie Piotra Zaręby on brzmi trochę lepiej niż w Biblii Warszawskiej, co nie znaczy, że brzmi on dobrze. Ale przeczytam go. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Wiara jest podstawą spełnienia, i tam jest taki grecki wyraz, który brzmi hypostasis, hipostaza po polsku, i mówiliśmy, czym ta hipostaza jest, że jest ona niczym, stąd jest ta podstawa spełnienia, że jest ona niczym filar, który stoi pod czymś tam. I wiara jest, i tu jest drugi wyraz, jest dowodem tego, co niewidzialne. Bliżej byłoby dowodem tego, co niewidzialne. I mówiliśmy też, że ta hipostaza jest skonfrontowana, stoi w takiej przeciwnej reakcji do wyrażenia hypostello, które po grecku oznacza tyle, co cofać się. I w poprzednim tekście, w poprzednim rozdziale jest o tym cofaniu. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. 39 werset. I to cofają jest w tym tekście skontrastowane z wiarą. Tak więc można się albo cofać, albo można trwać jako ten filar pod tym, co niewidzialne. I mówiliśmy, że to wyrażenie hypostello w taki najłatwiejszy sposób jest zobrazować listem do Galacjan, gdzie Paweł oskarża Piotra o to, że się cofnął właśnie wtedy, kiedy przyłączył się do tych, którzy przybyli od Jakuba. I wszyscy znamy ten tekst, nie będziemy się nad nim w tej chwili dłużej rozwodzić, ja tylko krótko powiem na temat tego, co jest podstawą, i próbowaliśmy znaleźć tą postawę tego, co widać, stojącym pod tym, co nie widać, u poszczególnych bohaterów wiary, których wymienialiśmy. I zaczęliśmy od Abla. I po kolei szliśmy, aż doszliśmy do Abrahama. I Abraham jest jakby w dwóch częściach. Pierwsza rzecz, pierwsze odnośnie Abrahama ma powiedziane to, że wyruszył z miasta, z Ur Chaldejskiego. Nie wiem, czy wiecie, ale Ur Chaldejskie w czasach, kiedy mieszkał tam Abraham, to było luksusowe miasto z bieżącą wodą, domy liczące kilkaset metrów kwadratowych, naprawdę olbrzymie, luksusowe, z ogrodami, słuchajcie, z kanalizacją, z wszystkim, z wszystkim. To był absolutny szczyt, jeśli chodzi o ówczesne miasta. Ur Chaldejskie było bardzo bogatym miastem, pełnym pogańskich świątyń. Dzisiaj archeolodzy biorą łopatki i odkopują te domy, te ciguraty, różne inne rzeczy. Jest to bardzo interesujące. I cóż ten Abraham zrobił? Ten Abraham wyszedł z tego Ur Chaldejskiego, potem wyszedł jeszcze z innego miasta, również bardzo bogatego i sławnego, z Haranu. I zamieszkał na pustyni, pod namiotem. I porównywaliśmy, czym różni się mieszkanie w namiocie od mieszkania w mieście. Jak łatwo jest namiot wziąć i rozpruć nożem, nawet jeśli był ze skóry, a nie z płótna, tak jak nasze dzisiejsze. Miasto poza tym oznacza pewien system prawny. Wiecie, kiedy się pod namiotem gdzieś wędruje, to tego systemu jakby brakuje, musisz go mieć w środku, żeby żyć właściwie. Mówiliśmy o murach, o bezpieczeństwie. No, fakt, że ktoś przytoczył, że dzisiaj w luksusowych jurtach mieszkają, jak oni się nazywają? Mongołowie właśnie, Mongołowie, ale jakby no, nie jurta jest naszym celem naszego pielgrzymowania. Powiedziane o Abrahamie, że oczekiwał miasta, nie jurty, oczekiwał miasta. I o tym rozmawialiśmy poprzednio i jakby w kontekście tego, co dotyczyło obietnicy ziemi. Następnie omawialiśmy Sarę, jej wiarę, taką wiarę ze śmiechem, bo taką miała, ale wiarę. Cokolwiek byśmy o niej nie mówili. I na poprzednim spotkaniu zastanawialiśmy się, dlaczego Abraham musiał przejść przez to, co przeszedł. I rozważaliśmy 17 do 19 wiersza i nad tym tekstem chciałbym się dzisiaj pochylić po raz drugi. Dzięki wierze Abraham, poddany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jednego, on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano: twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych i też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swojego syna. I nasze poprzednie spotkanie koncentrowało się na tym, dlaczego Bóg Abrahama przeprowadził przez tak traumatyczne doświadczenie. I mówiliśmy trochę na ten temat i wspominaliśmy zarówno list Jakuba, jak i list do Rzymian, które wydają się stać w pozornej sprzeczności, gdyż list do Rzymian mówi, że na podstawie wiary, a list Jakuba mówi, że na podstawie uczynków, ale zwróciliśmy uwagę, że jest to tak naprawdę tylko różnica perspektywy, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa. Więc nie ma także bez uczynków. I to był konkretny uczynek. Nie tylko on zaszedł ze swoim synem na tą górę Moria, ale go związał. No i wyjął nóż, zamierzał zrobić to, co wierzył, że Bóg do niego mówił. Ja bynajmniej nie namawiam nikogo do naśladowania w tym Abrahama. Dzisiaj żyjemy w trochę innych czasach. Jeśli zobaczycie kogoś z nożem nad dzieckiem, to wezwijcie policję, proszę. Natomiast w tamtych czasach, w tamtej odległej przeszłości było czymś normalnym raczej, że bogowie żądali ofiar z ludzi. I choć dla Abrahama nie było to mniej cięższe niż, mniej ciężkie niż my sobie możemy wyobrazić i na pewno przeżył ciężką traumę, zarówno on, jak i jego syn, to jednak w tamtych czasach było to coś, co się zdarzało. Bóg go powstrzymał, bo są anioła swego znalazł baranka na miejscu, którego złożył w ofierze. Mówiliśmy też, że na tej górze później powstała świątynia pańska, na górze Moria. Właśnie. Mówiliśmy też, że Pan Jezus zginął nie na górze Moria, tylko w innym miejscu. I zastanawialiśmy się trochę nad tą symboliką. Przywołaliśmy też Hioba. Hioba, który mówi: znałem Cię tylko ze słyszenia, a po tym wszystkim, przez co przeszedł, poznał Boga twarzą w twarz. I to jest ta różnica pomiędzy usłyszeniem czegoś albo przeczytaniem o czymś, a doświadczeniem. Z tego powodu Bóg też przeprowadza nas przez doświadczenia, i to czasami doświadczenia trudne. I mówiliśmy z 1 do Koryntian 3 do 5, że jednym z celów tych doświadczeń, oprócz lepszego poznania Boga, jest również to, abyśmy mogli innym nieść pocieszenie tym pocieszeniem, którego sami doświadczyliśmy. To oczywiście nie jest cel sam w sobie, bo w tym przypadku można by powiedzieć, no to czemu Bóg w ogóle doświadczeń nie sprawi, żeby nie istniały, tak? Ale jest to jeden z celów Bożych, a takim głównym celem jest to, abyśmy mogli doświadczyć czegoś prawdziwego w odróżnieniu od czegoś teoretycznego. Ponieważ zaufanie Bogu w sytuacji, kiedy jest ciężko, jest czymś zupełnie innym niż wtedy, kiedy jest lekko. I przywołałem tutaj C.S. Lewisa, który napisał książkę Problem cierpienia. Na podstawie Pisma Świętego go napisał tą książkę. I mówiłem też o tym, że kiedy umierały moje dzieci, ktoś polecił mi tą książkę, to omal jej nie podarłem. Ponieważ, widzicie, nie można nieść pocieszenia innym, wtedy, kiedy samemu nie było się pocieszonym. Później, kiedy zmarła żona Lewisa, on napisał dodatek do tej książki, napisał sprostowanie, i to już jest zupełnie coś innego. Mówiliśmy o tym jako o pewnego rodzaju autorytecie, który mamy. A teraz i o pewnym jakby przepływie Bożego Słowa, przepływie pocieszenia przez Kościół, który jest przedstawiony jako ciało. Mówiliśmy o tym, że Bóg czasami to robi, ale zazwyczaj nie ratuje nas przed przeciwnościami. On ratuje nas w przeciwnościach. Nie ratuje nas przed cierpieniami, on ratuje nas w cierpieniach. I one bywają różne. Różne, zależnie od tego, co Bóg pragnie, aby w nas ukształtować. O tym mówiliśmy poprzednio. A teraz chciałbym powiedzieć o Abrahamie jako o ojcu wiary. Bo to jest on nazwany ojcem wiary. Sara jest nazwana matką sióstr. I pierwsza taka rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest kwestia pogan jako dzieci Abrahama. Wiecie, kiedy myśli się o dzieciach Abrahama, to w pierwszym rzędzie myśli się o Żydach. To jest chyba naturalne, bo oni są fizycznie dziećmi Abrahama. Jednak czy rzeczywiście dziećmi Abrahama są ci, którzy są cieleśnie jego dziećmi? Chciałbym, żebyśmy otwarli list do Galacjan, 3 rozdział 5 do 9. Czy zatem ten, który daje nam ducha, dokonuje wśród was cudów? Czyni to dzięki temu, że spełniliście uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Tak jak było w przypadku Abrahama, nie uwierzył, że uwierzył on Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Jeszcze byśmy przeczytali 3:29 do tego, samego. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I Pan Jezus o tym mówi jako o tym krzewie winnym szlachetnym, z którego pewne gałązki zostały odłamane, tak, abyśmy my zostali wszczepieni. Nie, to nie Pan Jezus mówi. Tak? No dobrze. Jeszcze chciałbym list do Rzymian przeczytać. List do Rzymian, 4, 4:9-13. Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu, kiedy czytamy, że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość. To pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to dokonało? Czy był on wówczas obrzezany, czy nie? Otóż nie był obrzezany. Był nieobrzezany. Znak obrzezania otrzymał jako pieczęć usprawiedliwienia, usprawiedliwiającej wiary, tej wiary, którą miał przed obrzezaniem. W ten sposób stał się on ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, aby im również wiarę uznano za sprawiedliwość. I obrzezanych, tak, tych jednak, którzy obok obrzezania występują również na drogę wiary naszego ojca Abrahama, wiary, który miał jeszcze przed obrzezaniem. Zauważmy, że to nie za pośrednictwem prawa Abraham wraz z potomstwem otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary. Jeśli wrócimy jeszcze na chwilę do listu do Galacjan, do tego 3, to w 14 wersecie możemy przeczytać o Panu Jezusie, że wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Jak myślicie, ile razy imię Abrahama występuje w Nowym Testamencie? Kilka to jest...
Kilkadziesiąt.
A ściślej? Bo to jest prawidłowa odpowiedź. Ja sprawdziłem. 70 razy. Ja nie chcę się w jakieś tutaj wróżby bawić, bo liczba 70 jest taką dość istotną liczbą. Proszę? W każdym razie chciałem powiedzieć, że Abraham jest postacią ważną w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, naprawdę ważną. Czy więc jest ważne, abyśmy poznali jego życie?
Bóg zawarł z nim przymierze.
Gdzie gwarantem był sam Pan Bóg. Ja myślę, że wiecie, nie chcę prześledzić w tej chwili, zresztą nie jesteśmy w stanie prześledzić, ale myślę, że może to być ciekawe zadanie, żeby prześledzić wszystkie wystąpienia imienia Abrahama w Nowym Testamencie, bo to jest naprawdę to jest swoisty rekord. Ja bym chciał prześledzić w liście do Hebrajczyków, ponieważ to do czego dochodzimy w 11 rozdziale, to nie wzięło się znikąd. Ja chciałbym w tej chwili dokonać takiej analizy tych miejsc, w których imię Abrahama występuje w liście do Hebrajczyków, po to, abyśmy zrozumieli, jaką drogę tak naprawdę przeszedł autor tego listu. Według mnie to był apostoł Paweł, cokolwiek mówią mądrzy bliści. Do tego 17 wersetu, kiedy to imię Abrahama występuje po raz ostatni w tym liście. Pierwszym takim wystąpieniem jest 2 rozdział i 16 werset. Od 14 przeczytajmy. A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i w ciele, on również miał w nich udział, mowa o Panu Jezusie, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Oczywiste jest przecież, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczanym, w tym może także dopomóc przechodzącym przez próby. Tutaj jest uzasadnienie tego, dlaczego Pan Jezus musiał stać się człowiekiem, aby mógł być wiernym arcykapłanem. Nie może być kapłanem w sprawach ludzi ktoś, kto człowiekiem nie jest. Ale w 16 wersecie jest też powiedziane, jakby kto jest obiektem tego kapłaństwa. W imieniu czyim on tą służbę przed Bogiem sprawuje. I to jest potomstwo Abrahama. Ujmuje się on nie za aniołami, chociaż niektórym się wydaje, że anioły są bardziej godne uwagi niż ludzie. Z punktu widzenia Pana Jezusa tak nie jest. Z punktu widzenia Pana Jezusa to ludzie są obiektem Jego zainteresowania. Konkretni ludzie, potomstwo Abrahama. I to jest pierwsze przesłanie o Abrahamie, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Czy chcielibyście coś powiedzieć na temat tego przesłania?
Przede wszystkim, że Bóg jest wierny swojej obietnicy, którą tam kiedyś dał Abrahamowi, tak?
Tak. To jest bardzo cenne.
Ma przede wszystkim odbicie w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, który jest kluczowym opisem tego wszystkiego, powtórzeniem, co Bóg kiedyś tam obiecał Abrahamowi. I opisuje to, w jaki sposób to czyni.
Czyli tak, że Bóg pozostał wierny swoim obietnicom złożonym Abrahamowi. To spróbujemy 6:13. Bo tu jest właśnie o tej obietnicy. Zauważmy dalej, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiągł na siebie samego. Samego oświadczył. Zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Może jeszcze dalej. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. Przysięga zamyka każdy spór, dlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. To jest doprawdy niezwykła historia. Wiecie, Abraham rozciął poły zwierząt, ułożył je po przeciwnej stronie i nagle zapadła niezwykła ciemność. I Bóg w postaci jakiegoś, nie wiem, światła, pieca ognistego przeszedł pomiędzy tymi połówkami zwierząt, potwierdzając przysięgą złożoną Abrahamowi obietnicę. To jest coś niezwykłego, coś niebywałego w całej historii zbawienia. Bóg nie miał nikogo wyższego, na którego mógł przysiąc. Przysiągł na samego siebie. Co myślicie o tej sytuacji? Czy czujecie się dziedzicami Abrahama? O to was chcę zapytać. Żebyście zrozumieli, jak jest to potężne.
Wszystko dla mnie to także obraz Golgoty, tak? Że też zapadła ciemność.
Jak najbardziej.
Jak to wykonały.
Tak.
To już wtedy zostało objawione, powtórzone to jest Ewangelia.
Tak, tak, to jest obraz Golgoty z całą pewnością. Niesamowita obietnica. Sięgająca tak naprawdę tysięcy lat przed Chrystusem i wypełniająca się w nas. Pomyślcie, jak jesteśmy cenni dla Boga. Jak Bóg nas traktuje, jak wyjątkowo. Na nas wierzących przeniósł obietnice dane Abrahamowi. Jak się z tym czujesz, droga siostro i drogi bracie? Ja się czuję z tym niezwykle.
Ja w ogóle tego nie rozumiałem, dlatego ja to przeczytałem słowo, jeżeli to zaczęło objawiać, że o, niesamowite rzeczy, że rzeczywiście przymierza, które były zawierane, tak zwane, którego gwarantem był sam Pan, czyli Abrahamowe, przymierze mojżeszowe, one rzeczywiście są w kontraście, tak? I tak naprawdę w tej chwili, co my je doświadczamy, tak naprawdę wypełnienia obietnicy złożonej Abrahamowi.
Tak.
Panu Jezusie Chrystusie.
Tak, tak, tak. Ważne jest, żebyśmy rozumieli, że niektóre przymierza w Starym Testamencie, brat zaczął o tym mówić, ja to powiem jeszcze wyraźniej, są przymierzami warunkowymi, a inne są przymierzami bezwarunkowymi. Na przykład pierwsze przymierze, które zostało zawarte z Adamem i Ewą, było przymierzem jakim? Warunkowym. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Później był Noe. Przymierze z Noem było jakie? No myślcie.
Warunkowe.
Nie, przymierze z Noem było bezwarunkowe. Było bezwarunkowe. Nigdy już nie ukaże świata potopem. To było Boże przymierze z Noem. Proste. I do czegokolwiek dzisiaj zbezczeszczony jest symbol tęczy, to znakiem tego przymierza jest tęcza. Łuk na obłokach. Nie oddawajmy tego symbolu zbyt łatwo. Bo to jest Boży znak. Potem było przymierze...
Ale ta tęcza, bracie, która jest sztucznie zrobiona, tworzona przez naturę.
Ta prawdziwa, tak.
Trzeba to powiedzieć.
Tak. Potem było przymierze z Abrahamem. Bóg przysiągł rozmnożyć. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody świata. I przysiągł. Co miał zrobić Abraham, powiedzcie? Było to przymierze warunkowe czy bezwarunkowe? Bezwarunkowe, z całą pewnością. Rozumiecie? Potem jest Mojżesz. Powiedzcie mi, czy przymierze zawarte przez Mojżesza było przymierzem warunkowym czy bezwarunkowym? Warunkowym. Warunkowym. Dokładnie. A powiedzcie mi, czy przymierze zawarte w Chrystusie jest warunkowe czy bezwarunkowe?
Moim zdaniem bezwarunkowe.
Czy jest ktoś, kto uważa inaczej?
Nie
Oczywiście, że było bez, oczywiście, że jest bezwarunkowe.
A że ktoś wierzy w utraconość zbawienia, to bezwarunkowe.
Tak, tak, tak. Jeśli ktoś uważa, że warunkiem jest wiara na przykład, która w istocie jest darem Bożym, to niestety stoi na gruncie, na którym pośliznęli się wszyscy od zarania świata. Bo wszystkie przymierza warunkowe skończyły się dla ludzi źle. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie dotrzymać żadnego warunku. Żadnego, nawet tego najprostszego, nie zjedz owocu z drzewa. Żebyście zrozumieli to, jak dalece, przepraszam za kolokwializm, jesteśmy do bani. Bez mocy. Sami w sobie. Jak niezwykły jest Boży dar. Bóg uczynił wszystko. Abraham, ojciec wiary, otrzymał obietnicę bez warunków. Jakichkolwiek. Bóg go rozmnoży. To w nim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Po czym na starość urodził mu się jeden syn, którego miał złożyć w ofierze. Jak wam się podoba taka perspektywa? No to przecież nie mógł być głos Boga, bo Bóg obiecał, że rozmnoży mu. No wreszcie na starość ma jednego syna i teraz ma go zabić? Jak byście zareagowali? Jak bardzo wstrząsający jest ten obraz?
Znaczy na pewno mówisz dylemat, bo już jakiegoś syna wcześniej miał, tak?
No, miał. Jedźmy dalej. 7 rozdział. Od 1. Co do Melchizedeka, króla Salemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu, a także Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, czyli król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni, bez końca życia, podobny w tym do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie. Zauważcie zatem, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. I następnie jest porównanie do kapłaństwa lewickiego i że tak naprawdę lewici, będąc jeszcze w lędźwiach Abrahama, też złożyli dziesięcinę Melchizedekowi. Melchizedek jest tutaj typem Pana Jezusa, tak. Bez rodowodu, bez początku, bez końca, pozostaje kapłanem. To jest Pan Jezus Chrystus, po prostu. Ja nie wiem, kim fizycznie był Melchizedek, prawdopodobnie królem Jerozolimy. Ale tu użyty jest jako typ Pana Jezusa. Popatrzcie, nawet ta niezwykła obietnica, którą otrzymał Abraham, skłania się przed tym, co uczynił Pan Jezus. Mówiliśmy o tym, jak niezwykłe jest mieć taką obietnicę, w której Bóg przysiągł. Pomyślmy, jak niezwykle cenne jest znalezienie się w Chrystusie. Wiecie, problem polega na tym, że nam te słowa trochę się wyświechtały już. My widzimy jakieś krucyfiksy wszędzie. To tak, trochę jesteśmy tym tacy, ale to jest coś niezwykłego. Znaleźć się w Nim. Paweł apostoł uważał to za najwyższą wartość. Wszystko inne uznaje za śmiecie. Byle znaleźć się w Nim. To jest coś niezwykłego. Następnie następuje już 11 rozdział i 8 werset. I chciałbym go przeczytać jeszcze raz. Dzięki wierze Abraham wysłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał obrócić w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Abraham uczynił pewien krok, nie wiedząc, dokąd idzie, i wiemy, że szukał miasta mającego trwałe fundamenty, a znalazł się pod namiotem. Nie doczekał tak naprawdę wypełnienia tej obietnicy. Doczeka. Z całą pewnością. A powiedzcie mi, bo to jest tak naprawdę ta obietnica dana Abrahamowi, to jest tak zwane przymierze ziemi. Komu ono się przynależy? Komu przynależy się ziemia obiecana Abrahamowi? Żydom. Żydom. Ale popatrzcie.
Bo przymierze go zabrało na ziemi na 50 lat, prawda?
To jest też ciekawy temat, tak, 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 49, tak, plus rok wykupienia. Ja nie wiem, czy te dwie rzeczy można łączyć, nie jestem tego pewny. Usłuchał wezwania, aby wyjść spośród tego bezpieczeństwa, w którym był, i znaleźć się na pustyni i tam tak naprawdę umrzeć, nie doczekawszy wypełnienia się tej obietnicy. Wiemy, że później naród izraelski objął ziemię w posiadanie. Na skutek grzechu ostatecznie ją utracił jeden raz, potem ją utracił drugi raz na skutek odrzucenia Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy, że jest jeszcze, czytamy w Piśmie Świętym, że jest jeszcze jakaś przyszłość przed narodem izraelskim, ale nie chcę w tej chwili o tym mówić. Chciałbym powiedzieć o tym kroku, w którym Abraham pozbawił się tego niezwykłego bezpieczeństwa i komfortu, którym mu dawało życie w Ur i w Haranie. Bracie i siostro, czy to jest wyzwanie dla ciebie? Bo dzisiejsi ludzie niczego więcej nie pragną niż stabilizacja finansowa, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, bezpieczniejszy samochód. Ja nie mówię, że jest coś złego w ubezpieczeniu czy w bezpiecznym samochodzie. Nie. Ale co jest moim celem? Czy jesteś gotów wyjść i zaryzykować swoje bezpieczeństwo, tak jak nasze siostry? To jest konkretne pytanie, które odnosi się do ciebie i do mnie. Iść do nieznanych ludzi. Zapukasz do nieznanych drzwi. Dzień dobry, my jesteśmy chrześcijanami. Jak to było? I tutaj na dole się spotykamy i chcielibyśmy poczęstować was ciasteczkami. To jest jeden z przejawów tego wyjścia z tego bezpieczeństwa. A to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, bo w 11:17 mamy: dzięki wierze Abraham poddany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka, ofiarował jedynego, on, który otrzymał obietnicę, wierząc, że Bóg jest w stanie zbudzić go z martwych. Czy rozumiemy, dlaczego nazwany jest ojcem wiary? On nie tylko wyszedł z tego bezpieczeństwa, w którym był. On był gotów poświęcić. On poświęcił w swoim sercu, on poświęcił to, co było najcenniejsze w jego życiu. Bóg mu tego nie odebrał. On wiedział, że Bóg mu tego nie odbierze. Nie wiem, jakim cudem, ale zostało to włożone jakoś w jego serce. Kiedy rozmawia ze sługą, to mówi, że pójdziemy na górę, a potem wrócimy. On wiedział, że oni wrócą. I on to nie mógł wiedzieć w inny sposób, jak tylko poprzez wiarę. Powiedzcie mi, jak to się przekłada na nasze życie? Może widzimy jakieś powołanie dla nas przez Boga? Może widzimy swój jakiś talent, którym moglibyśmy Bogu służyć. Wiecie, mnie też się w swoim życiu... to będzie chyba tylko dla zalogowanych, nie? Mnie też w moim życiu na pewnym etapie się układało. Służba pańska się rozwijała. Wszystko szło w dobrą stronę. Miałem środki, umiejętności, odpowiednich ludzi, aby pewne rzeczy robić. Po czym Bóg się dotknął mojego życia. Umarło mi jedno dziecko, potem umarło mi drugie dziecko. I wszystko dosłownie i w przenośni diabli wzięli. I co? I co teraz? I co teraz? Teraz można mieć pretensje do Boga, czemu to tak popsuł, skoro to było takie fajne. Albo można mieć wiarę. Kochany, kochana, jeśli przechodzisz jakieś problemy, to spróbuj raczej mieć wiarę w dobre intencje Boga. Bo Bóg jednoznacznie dowiódł swoich dobrych intencji, posyłając na śmierć swojego jednorodzonego Syna. Również za takiego śmiecia jak ja. Bóg dowiódł swoich dobrych intencji. Więc jeśli cię piecze, jeśli cię boli, to bądź bardziej surowy dla samego siebie. Coś z tego, co dzisiaj mówił Arek. Dajmy se popalić. Nie rozczulajmy się nad sobą. Bo nie warto. Popatrzmy na Abrahama. Na jego niezwykły przykład. Oczywiście. Abraham pokazuje, Abraham mógł doświadczyć coś z miłości Boga Ojca, który posłał na świat swojego Syna na śmierć. Abraham mógł doświadczyć coś z tego. Mógł poznać Boga, nie tylko teoretycznie. Coś, o czym mówi Hiob. My także, poprzez te problemy, przez te ćwiczenia, które Bóg na nas będzie zsyłał, będziemy mogli doświadczyć coś więcej z tego, jaki jest nasz Pan. I zechciejmy to tak potraktować. Wiecie, Bóg użył jednego człowieka, prawie obumarłego, i jego żony, po to, żeby pobłogosławić wszystkie narody świata. Powiedzcie mi, czy jest coś, co jest za słabe, aby Bóg mógł tego użyć, aby to mogło stać się błogosławieństwem dla innych? Może ty jesteś za słabe, może ja. Słuchajcie, to, że Bóg wybrał mnie i ciebie przed założeniem świata, to już coś znaczy. Ale Bóg nie wybrał nas jedynie po to, aby nam, nie wiem, pobłogosławić w naszym życiu i zapewnić windę do nieba. Bóg chce nas użyć tu i teraz. Słucham cię. Bóg chce nas użyć tu i teraz w swoim dziele. Bo to jest przywilej, którym nas obdarzył. Abyśmy mogli być jej współuczestnikami, współpracownikami w Jego dziele. To jest niezwykły przywilej. I to nic, że nas jest mało. Bo z Bogiem już jesteśmy w większości, jak ktoś powiedział. Wiecie, płatni pastorzy nie są w stanie pewnych rzeczy zrobić. Wiecie, wczoraj tu, w tym miejscu stał człowiek, który zapukał do naszych drzwi, będąc świadkiem Jehowy wiele lat temu. On się nawrócił. Nie dlatego, że to ja byłem taki fajny i przekonałem go, nie byłem w stanie. On był na dużo wyższym poziomie niż ja kiedykolwiek. Znajomość greki, obcych języków, cuda i niewidy. Ale Bóg do niego dotarł. I się nawrócił. Temu człowiekowi dziś nikt nie musi mówić, co on ma robić. To Bóg pociągnął jego serce. Wiecie, ten facet ma samodzielnie zgromadzoną największą kolekcję manuskryptów biblijnych w naszym kraju. Żadna uczelnia się tym pochwalić nie może. I jeździ z tym po całej Polsce, używając tego jako sposobu do ewangelizacji. Ale to go kosztowało. Jego pieniądze. To go kosztowało jego czas. to go kosztowało jego zaangażowanie. Pan mu błogosławi. Wiecie, Krzysztof, który często tutaj na tym miejscu jest, jest dla mnie jest niedościgłym wzorem. Nie ma go tu, więc mogę spokojnie powiedzieć o nim. Tyle, ile on rzeczy robi równocześnie, po prostu się w głowie nie mieści. Jeden człowiek mający ciężko chorą żonę, która nie wychodzi z domu, który pracuje 8 godzin dziennie w Neti, jest w stanie zrobić tyle, tak wiele, że czasem się zastanawiam, jaką ja jeszcze mogę mieć wymówkę, że czegoś nie zrobię. Wiecie, chciałbym, żebyśmy wzięli coś z tego ognia, który w tej historii jest. Bo naszym udziałem jest niezwykłe błogosławieństwo. Niezwykłe. Tak niezwykłe, że po prostu nie mieści się w mojej głowie. I bądźmy surowi dla samych siebie. I pełni miłości do siebie nawzajem. Nie poddawajmy się lekko. Bo dla Boga nie liczy się liczba. Bóg przez jednego może sprowadzić wybawienie. Bóg jednemu może dać obietnicę. Nie wiem, czy Abraham wiedział, że jego obietnica tysiącleci sięgnie. Nie wiem, czy miał taką wizję. Ale wiecie, nasza praca tu i teraz, te drobne kroki, które będziemy czynić, pokonując swoje lenistwo, swoją opieszałość, swoje wymówki, też może przynieść owoc na całą wieczność, jeśli zaniesiemy Ewangelię innym. Dzięki wierze Abraham, poddany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego. On, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano: twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych i też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swojego syna. Ja mam tyle. Czy wy byście chcieli coś jeszcze do tego dodać?
Tak, Marku, bo Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, na swój obraz, tak? I z drugiej strony musimy pamiętać, że się tylko ludźmi darzymy swoje słabości. Piotr też dzięki wierze chodzi po wodzie, a nagle przestał chodzić w trudności, tak?
Tak.
I trzeba też mieć na względzie to, że tak naprawdę bez Ducha Świętego my sobie nie poradzimy.
To jest prawda.
To jest bardzo ważna rzecz, że czasami próbujemy rzeczy robić bardzo cieleśnie, bo nam się tak wydaje. Może od nas tego nie oczekuje, tak? Często pomyślimy właśnie klęski i przeżywamy różne walki. I myślę, że tu rzeczywiście na przykład Abrahama jest takim doskonałym, że Abraham też w tej życiorysie nie był zawsze taki, jest ojcem wiary, tak? Jest tym, że
nie miał
przypadki różne. Tak?
Miał.
I to też trzeba pamiętać, że Bóg jest miłością i skoro stworzy nas obraz swój, to będzie dbał o swoje dzieci, tak? Bo jest napisane, że tych, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, tak?
Tak.
I ważne, żeby Duch Boży prowadził.
Tak, tak, tak. I zwróć uwagę, że ja powiedziałem o tym wtedy, kiedy wspomniałem o Darku. Darka nikt nigdy nie sterował w tym kierunku. Nie było nigdy pastora, który kazał mu zbierać te manuskrypty, czy kogokolwiek. Rozumiecie? To Bóg włożył w jego serce to pragnienie. I o tym właśnie mówię. Rozumiecie? Zawsze amator, który jest pasjonatem, prześcignie profesjonalistę we wszystkim, w każdej dziedzinie życia. Darek nawet matury nie ma. I co z tego? Bóg włożył w jego serce takie pragnienie. Jak to Darek mówi? Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w Słowo. Piękna dewiza. warto jest przymuszać się do tych prostych kroków każdego dnia. Studium pisma, modlitwa, post, czynienie dobra. Co jeszcze, Arku, wymieniałeś? Modlitwa, studium pisma, czynienie dobra. Tak, tak. Warto jest te rzeczy robić. To nie są żadne wielkie rzeczy. Ja tu nie mówię o jakimś rzucaniu się z motyką na słońce. To są proste rzeczy. A Bóg poprowadzi nas dalej, z całą pewnością. Czas się skończył. Ja Wam dziękuję za uwagę i za udział. Mam nadzieję, że zrobimy kolejny krok w wierze.